każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, a to jest sobota po 9, program publicystyczny, w którym podsumowujemy najciekawsze, najważniejsze wydarzenia z kraju, z województwa, z regionu i oczywiście z Zielonej Góry. Dzisiaj na naszej antenie gościmy 6 naszych gości, 6 osób, 6 polityków, polityczek, które pogrupowaliśmy w 3 pary. I pierwszą parą naszych rozmówców jest pani Bożena Aronowicz, reprezentująca Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I drugą osobą w tej parze jest pan Radosław Brodzik, reprezentujący Lewicę.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam panią Bożenę i pana redaktora.
Witamy serdecznie na naszej antenie. Szanowni państwo, najważniejszy temat tego tygodnia, zresztą nie tylko tego tygodnia, to porozumienie na Zjednoczonej Prawicy. Dziś o godzinie 12 ma dojść do podpisania nowej umowy partnerskiej, koalicyjnej. Partie mają działać według nowych zasad. Skończył się ten kilkunastodniowy spektakl, który obserwowaliśmy. Pytanie do pani Bożeny Aronowicz. To chyba dobrze, że w tej chwili rząd będzie mógł przystąpić już do pracy w tym porozumieniu, w zjednoczeniu, bez niedomówień.
To znaczy rząd cały czas pracował, bo przecież nie został odwołany i praca w dalszym ciągu trwała rządu. Natomiast niewątpliwie po ostatnich wyborach prezydenckich obudziły się nowe propozycje działania ze strony koalicjantów Zjednoczonej Prawicy w stosunku do PiS-u, do Prawa i Sprawiedliwości. Również jakieś osobiste ambicje i to spowodowało nowe oczekiwania w zakresie realizacji celów, zarówno tych zawodowych, związanych z funkcjonowaniem rządu i koalicji, ale także w wielu wypadkach celów osobistych. Myślę, że już jesteśmy na finiszu, bo tak jak pan redaktor powiedział, dzisiaj ma być ustalone ostatecznie to porozumienie dotyczące najbliższych kilku lat współpracy w ramach koalicji. I to, co parę lat temu przy pierwszych zwycięskich wyborach Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantów stało się możliwe do realizacji, szczególnie myślę tutaj o programach prospołecznych, będzie w dalszym ciągu realizowane. Tym bardziej, że jesteśmy w trudnej sytuacji epidemiologicznej i tutaj nie tylko w obrębie Zjednoczonej Prawicy powinna być solidarność działania na rzecz naszego państwa, ale także innych członków ugrupowań partyjnych, które znalazły się w Sejmie i Senacie. A z tamtej strony, no niestety, raczej spotykamy się z taką agresją i słowną, i medialną. Myślę, że skończy się to wszystko, jeżeli będzie podpisane nowe porozumienie.
Postawmy tutaj kropkę. Oddam teraz głos panu Radosławowi Brodzikowi. Czy rzeczywiście ze strony opozycji, Lewicy, która jest jak najbardziej częścią opozycji, jest ta agresja, to chyba za mocne słowo, ale ta niechęć, jak Lewica patrzy na to porozumienie, na to, co dobrego przyniosły ostatnie dni, a dzisiaj będzie ukoronowanie?
Szanowni państwo, panie redaktorze, no Sojusz Lewicy Demokratycznej, będąc partią w opozycji, patrzy na to z przerażeniem. To, co się działo ostatnimi czasy, to nic innego jak chaos organizacyjny i chaos decyzyjny w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ale po kolei. Po pierwsze, w obozie Zjednoczonej Prawicy niedobrze się dzieje już po wyborach. Te napięcia i demonstracje siły znane z różnych wypowiedzi polityków miało miejsce i nastąpiła eskalacja w tej chwili tych wydarzeń. Uważamy, że to jest tylko i wyłącznie kłótnia w obozie rządzących, w ogóle nie służąca rozwojowi tego kraju. A powiem dla prostego przykładu, bo pewno chcielibyście Państwo usłyszeć, jakie są argumenty. Otóż przypomnę Państwu, że deficyt budżetu państwa na rok 2021, ten prognozowany, przedstawiony przez Ministerstwo Finansów, to 82,3 miliarda. Nie wiem, jak to się ma, szczerze mówiąc, do informacji z Ministerstwa Pracy, które mówi, że programy różne, właśnie pomocowe, kosztują 130 miliardów złotych, więc nie bardzo wiem, gdzie rząd zamierza znaleźć i gdzie ukrył resztę deficytu. Niestety, cała ta sytuacja związana z kłótnią, wychodzeniem Ziobry, mówieniem Kaczyńskiemu, że pozostanie tych wszystkich ministrów, dziś dowiedzieliśmy się, że pani Emilewicz opuszcza porozumienie, ale pozostaje w klubie i wszystkie te przepychanki sensu stricte o stołki prowadzą tylko do jednego, do przykrycia, panie redaktorze i drodzy państwo, dyskusji o budżecie. To jest najważniejsza rzecz. My w tym kraju powinniśmy skupić się na tym, jak walczyć z kryzysem po COVID-zie.
Ale uważa pan, że specjalnie wywołano ten konflikt, żeby coś przykryć?
Uważam, że ten konflikt został wywołany przez niespełnione ambicje polityków prawicy i brak zrozumienia do tak trudnej sytuacji w Polsce i w Europie. Proszę sobie wyobrazić otóż taką sytuację. W całej Europie rozmawia się o skutkach kryzysu, w całej Europie rozmawia się o tym, jak ten kryzys złagodzić, jak pomóc dziesiątkom, setkom tysięcy firm wyjść z kryzysu gospodarczego, a my od 2 tygodni niczym innym nie rozmawiamy na szczeblach i zarówno mediów lokalnych i oczywiście krajowych, co jest pewno zrozumiałe dla was dziennikarzy, ale jednocześnie rozmawiamy ciągle tylko o kryzysie w obozie prawicy, zamiast skupić się na tym, co robić. Panie redaktorze, niedaleko, bo za granicą, a dokładnie w Niemczech, powstaje gigantyczne lotnisko. Tesla buduje swoje zakłady produkcyjne niedaleko Cottbus, a my rozmawiamy o tym, co by było, gdyby i jak tutaj w prawicy wszystko poukładać. A mamy naprawdę bardzo wiele wyzwań, które stoją przed nami.
W Polsce przecież też powstaje duże lotnisko w centrum Polski.
Panie redaktorze, nie wiem, gdzie powstaje to lotnisko, bo wszystko jest na sferze, przypominam na razie, dokumentów. Natomiast jestem przerażony tym, że nie rozmawiamy o tym, jak ma wyglądać budżet. Ja zresztą, drodzy państwo, rozmawiając z kolegami przed tym programem, zacząłem się zastanawiać, jak my w ogóle patrzymy na to z punktu widzenia samorządu. I okazuje się, że mamy dług na poziomie 64,7% PKB w tym projekcie budżetu. Nikt się nie zastanawia, skąd te samorządy najniżej mają wziąć pieniądze na normalne funkcjonowanie. To jest moim zdaniem kwintesencja dyskusji, a nie to, czy Ziobro będzie w rządzie i czy nie. Kończąc, bo pewno za chwilę będzie się kończył mój czas, chciałbym powiedzieć tylko o jednej rzeczy. Powołujemy, czy usłyszeliśmy niedawno, to jest to prawda informacja medialna, ale zakładam, że w jakimś stopniu kontrolowana przez PiS, usłyszeliśmy, że pan prezes Kaczyński ma wejść do rządu.
Za chwilę, może za chwilę, bo za chwilę chciałem o tym porozmawiać i wywołać państwa do tego tematu. Jeżeli można, chciałem oddać jeszcze głosy na chwilę pani Bożenie Ronowicz, ad vocem do tego, co mówił Radosław Brodzik.
No muszę powiedzieć, że zaskakujące Radka są tutaj stwierdzenia. Z jednej strony tu u nas w Polsce kontestuje budowę planów ogromnego lotniska, a z drugiej strony wyrzuca...
Centralnego portu komunikacyjnego, przypomnijmy.
Tak, a z drugiej strony wyrzuca, że Niemcy budują, a my nic. Więc jakieś nieprawdziwości mówi. Natomiast nieszczere traktuje to zainteresowanie i takie, bym powiedziała, troskę o to, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że lepiej zająć się lewicą, która w dalszym ciągu nie ma uporządkowanej sfery politycznej. W samorządach źle się dzieje, bo samorządy rozrzucają pieniądze na prawo i lewo. O ile występują ograniczenia w administracji rządowej w zakresie zatrudnienia, to ta administracja samorządowa jest rozdmuchana niemiłosiernie i zdecydowanie jeszcze przed koronawirusem były wynagrodzenia wyższe aniżeli w administracji rządowej.
porównajmy tylko wynagrodzenia 5 członków zarządu w małym województwie występuje tutaj, natomiast w administracji wojewody występuje wojewoda i zastępca. Nie ma potrzeby mnożenia takiej liczby etatów.
Dobrze, odbiegamy troszeczkę.
O różnych doradcach, którzy występują w tworzeniu fikcyjnych stanowisk
tak,
różnych.
Pani radna, odbiegamy troszeczkę od tematu.
Jeżeli oszczędności z tytułu kryzysu mają się zacząć, to nie tylko w administracji rządowej, ale również samorządowej, bo samorządy bardzo narzekają na spadek PIT-u. I ta dotkliwość jeszcze może w tym roku nie jest tak wielka, ale w przyszłym roku na pewno będzie dotkliwa.
Może postawmy kropkę, pani radna, dobrze?
Innych działań w
bardzo
tym
bym prosił.
W samorządach akurat nie ma.
Dobrze, postawmy kropkę. Chciałem poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, o którym wspomniał już Radosław Brodzik. Krótko, dwa zdania dosłownie na temat wejścia do rządu, potencjalnego wejścia do rządu, o tym się mówi, Jarosława Kaczyńskiego. Czy będzie to taki stabilizator, taki zwornik, który będzie rzeczywiście, który poprawi pracę rządu jeszcze bardziej, gdzie będzie łagodził te konflikty na linii premier i poszczególni ministrowie, jeżeli takie konflikty się pojawią? Jak na to patrzy Radosław Brodzik?
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Szanowni państwo, jeszcze tylko dwa słowa tytułem odpowiedzi, jakby nawiązaniu płynnie do tego, co mówi pan redaktor, pani Bożena. Sojusz Lewicy Demokratycznej nie ma problemów, bo się łączy, więc się konsoliduje i będzie większy.
Pan redaktor tego nie mówił, panie Radosławie.
Natomiast, drodzy państwo, pokazywałem to na przykładzie Niemiec, dlatego że widzę, jak długofalowa powinna być polityka właśnie prowadzona walki z kryzysem. Ale już nie chcę tutaj wracać do tych słynnych maseczek pana ministra Szymonskiego.
Panie Radosławie, ale innych wydatków, do rzeczy,
które
proszę.
Były niepotrzebnie poniesiona. Natomiast wejście,
dwa zdania, tak.
Wejście, drodzy państwo, pana Kaczyńskiego do rządu to jest dla mnie już w ogóle jakiś kuriozum. Trochę to przypomina, drodzy państwo, przedszkole, kiedy dwoje małych dzieci kłóci się o jakąś zabawkę, no i musi przyjść ten wychowawca czy ta wychowawczyni i po prostu rozdzielić dwójkę i wyciągnąć tą zabawkę, czy podzielić odpowiednio. Tak to ma wyglądać. Dla mnie powoływanie jakiegoś Instytutu Bezpieczeństwa, Komitetu Bezpieczeństwa, czy jakby ten twór miał się nazywać, nie wiem, jak oni to jeszcze rozwiążą, kwestii oczywiście konstytucji i praworządności w rozumieniu odpowiednio funkcjonowania państwa, no ale jak wiemy, PiS raczej z praworządnością nieszczególnie mu po drodze. Więc, drodzy państwo, dla mnie to jest już w ogóle kuriozum, że przewodniczący partii musi wejść do rządu i kontrolować dwóch ministrów, czy premiera i pana ministra, tylko dlatego, że notorycznie się kłócą i tracą kontrolę. No ale takie są rządy.
Postawmy, kropkę. Czyli rozumiem, że
to jest kłopot i uważamy, że to
negatywny
jest
odbiór lewicy.
I oczywiście tak. Oczywiście budowanie jakichś kolejnych struktur, które kompletnie nie są istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa.
Postawiamy kropkę w takim razie. Bardzo dziękuję za wypowiedź. Przypomnę tylko, że wcześniej opozycja nawoływała, aby Jarosław Kaczyński jako lider lider partii rządzącej wszedł do rządu. Dobrze.
Zupełnie co innego.
Dobrze, pani Bożena Ronowicz, dwa zdania jeszcze na temat wejścia do rządu.
Kontynuując właśnie rozpoczętą przez pana myśl, a teraz opozycja boi się tego wejścia do rządu prezesa i premiera Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy do takiej sytuacji dojdzie, ale jest to jedno z takich rozwiązań, które może wspomóc działania rządu, biorąc pod uwagę doświadczenie jako męża stanu byłego premiera w trudnej sytuacji też przecież rządzącego naszym krajem. No, taka możliwość, gdyby była rozważana, też by była dobra. Natomiast ja zdecydowanie też, jeżeli bym miała wybierać, to bym wolała, żeby był prezes Jarosław Kaczyński premierem. Natomiast jakie rozwiązania polityczne, które będą opcjonalnie dobre dla naszego kraju, wybierze tutaj koalicja Zjednoczonej Prawicy, na pewno będą rozsądne i trudno powiedzieć, czy akurat to rozwiązanie, które zostało gdzieś tam rzucone,
przejdzie.
Musimy już kończyć. Bardzo Państwu dziękuję za wypowiedzi, za opinię. Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Radosław Brodzik, Lewica. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Pani Bożenie za rozmowę. Do usłyszenia, drodzy Państwo.
A już za chwilę kolejna para naszych gości.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest sobota po 9. Witam drugą parę naszych gości, a są nimi pani Beata Pachnik-Łodzińska, reprezentująca Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz pan Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry Państwu.
Witam serdecznie na naszej antenie. Szanowni Państwo, może zaczniemy tym razem od innej sprawy, od sprawy dotyczącej naszego miasta, a mianowicie tematu, który od dwóch dni właściwie rozgrzewa nasze miasto, mieszkańców, szczególnie tych, którzy no, korzystają z noclegowni zielonogórskiej. Noclegownia ma zostać przez miasto troszeczkę przeorganizowana. Miasto sobie w taki sposób to wymyśliło, aby noclegownią zarządzała organizacja pozarządowa, fundacja, może stowarzyszenie. Miasto chce ogłosić konkurs na prowadzenie noclegowni. No właśnie, pytanie do pani Beaty Pachnik-Łodzińskiej. Czy to jest dobry pomysł? Dobre rozwiązanie, które miasto chce wdrożyć w życie?
Nie zawsze zgadzam się z tym, co sugeruje miasto, natomiast akurat w tym przypadku uważam, że to jest dobry pomysł. Po to mamy organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, żeby działały w sferze społecznej. Tak? Takie organizacje potrafią lepiej dotrzeć do tych, którzy faktycznie potrzebują pomocy, mają inną perspektywę spojrzenia na problemy, które dotyczą właśnie kwestii socjalnej, materialnej, społecznej naszych obywateli. Także sądzę, że akurat w tym przypadku to jest dobry pomysł i wyłonienie osoby zarządzającej będzie dobrym rozwiązaniem. Mamy już namiastkę tego w mieście, rozwiązania dla osób takich wykluczonych społecznie. Taki dom pomocy prowadzi Caritas i myślę, że to się dobrze sprawdza i można na bazie tego przyjąć, że organizacja społeczna wyłoniona w drodze, nie wiem, przetargu, konkursu będzie dobrze zarządzała taką noclegownią.
Mhm. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Pytanie do pana Czesława Fiedorowicza. Dlaczego zatem pracownicy noclegowni piszą list do Rady Miasta, do prezydenta miasta? Czego się obawiają, skoro fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe dobrze radzą sobie, jak mówiła pana przedmówczyni, z prowadzeniem tego typu jednostek?
No bo są w sposób naturalny zatroskani o swoje miejsca pracy i swój dorobek pracy. Myślę, że te dwie rzeczy ze sobą można bardzo rozsądnie pogodzić, bo to jest bardzo specjalistyczna, skomplikowana praca i sądzę, że jeśli nawet zmieni się tak zwany operator, tak jak słusznie moja przedmówczyni zauważyła, problemy społeczne wymagają angażowania partnerów społecznych do tych zadań, bo są to głębokie zjawiska i myślę, że zadaniem Urzędu Miasta, władz miasta jest taka rola, by tym pracownikom znaleźć możliwość przedłużenia pracy, nawet jeśli będą wykonywać to inne podmioty. Natomiast z tego, co słyszę, miasto chce podejść do tego dosyć kompleksowo, bo jest w zamierzeniu przeniesienie Izby Wytrzeźwień, jest wola uruchomienia nowego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. No, musimy zdać egzamin przed nowymi wyzwaniami. Z racji mojego zaangażowania polsko-niemieckiego chcę powiedzieć, że w mieście mniejszym od Zielonej Góry Kotbus, w mieście partnerskim, różnorodność podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej, domy tego rodzaju, troszczące się o ludzi wykluczonych, jest bardzo szeroka. To są wszystkie rodzaje podmiotów społecznych. Oczywiście ważną rzeczą jest, ze środków publicznych gwarantować jakiś dopływ środków. I słusznie też wskazano na Caritas, które jest znaną organizacją społeczną i świetnie sobie radzi.
Wejdę w słowo, bo nie wiadomo, czy to będzie Caritas, czy inna organizacja pozarządowa, ponieważ musi być ogłoszony konkurs i różne organizacje będą składały swoje oferty.
Tak. Ja wiem, no ale wie pan, jeśli to jest, proszę państwa, jest tak bardzo nagłośniony temat, to nie chodzi o to, by znajomym oddać prowadzenie tak czułej i ważnej organizacji, tylko by dopuścić inne podmioty do możliwości pokazania szerszych ofert, które rzeczywiście wyjdą naprzeciw temu skomplikowanemu problemowi. Widzimy w Zielonej Górze, że mamy wielu ludzi wykluczonych z życia społecznego. I byłem przy powstawaniu, byłem sam naczelnikiem wówczas, kiedy ta działalność nocygowni była uruchamiana i wiem, jaki ogromny wysiłek włożyli ci, którzy ją organizowali. I my musimy się troszczyć i państwo, dziennikarze i media, by nic z tamtego dorobku, czy z tego obecnego dorobku nie zostało uronione. Ja bym widział tutaj jednak tą synergię i wartość dodaną takiej zmiany.
Zgodność w takim razie wśród państwa w tym temacie. Dobrze, zmieńmy może temat, przejdźmy do tej polityki ogólnopolskiej. Dziś o godzinie 12 ma zostać podpisane porozumienie pomiędzy partnerami Zjednoczonej Prawicy. Pytanie do pana Czesława Fiedorowicza. To dobrze? Jak pan na to patrzy?
To jest przede wszystkim śmieszne i dziwne, bo słyszymy od wielu lat, że walorem polskiej sytuacji politycznej jest silna, zjednoczona prawica, która jest blokiem wspólnym. Na każde wybory idzie porozumieniu bardzo silnym trzech podmiotów. Zresztą trochę twór sztuczny, bo Zjednoczona Prawica nie uczestniczy w wyborach, uczestniczy Prawo i Sprawiedliwość, że wszyscy, którzy startują z list Prawa i Sprawiedliwości, muszą się godzić z narracją jej szefa, czy Jarosława Kaczyńskiego. I nagle mamy tutaj bardzo istotny spór, o którym słyszy cały świat, nie tylko Polska. I w związku z tym to jest bardzo dziwne. No ale z tej racji, że są tak ważne problemy w świecie, pandemia, problemy gospodarcze, Polska przystępuje do kluczowego, ważnego, nowego okresu unijnego, my musimy mieć sprawny, dobrze uzgodniony rząd i przygotowane, bo musimy być przygotowani do nowych wyzwań. I no niech się zakończy ten teatr śmieszności, żeby Polska się coś dowiedziała, bo dotychczas oglądamy płot zza siedziby PiS-u i bardzo arogancko zachowujących się polityków, którzy nie mają czasu dla nikogo, by nic komuś powiedzieć. Polityka tajemnic, do myślania się, polityka, no to tu dużo mówić. Tak naprawdę chyba rozdawanie jakichś łupów znajomych i o takich rzeczach nie chce się mówić publicznie, więc chyba czas przeciąć to i wziąć się do roboty. No i tyle bym powiedział.
Dobrze, ja tylko przypomnę, że PSL, tworząc Koalicję Polską, również jako PSL szedł do ostatnich wyborów, czyli pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednej partii. To samo pytanie do pani Beaty Pachnik-Łodzińskiej. Pani spojrzenie na to dzisiejsze porozumienie, które ma być podpisane o godzinie 12.
No, przede wszystkim chciałabym podkreślić to złe pojęcie Zjednoczona Prawica. Akurat jestem przedstawicielką prawicy, przedstawicielką Konfederacji i trochę mnie razi nazywanie tego tworu politycznego prawicą, ponieważ wszystkie działania, jakie podejmują działania polityczne, działania społeczne, wskazują na to, że jest to jednak głęboka lewica, coś na wzór takiego siermiężnego socjalizmu z czasów PRL-u. Dlatego nie zgodziłabym się, że jakieś tam porozumienie będzie podpisane na poziomie prawicy, no bo to nie jest prawica, nie oszukujmy się. Patrząc również na to, jakie poglądy ma Jarosław Kaczyński, ja tutaj nie utożsamiam go z żadnym elementem wskazującym na to, że jest to polityk prawicowy, tak? Nie jest ani aktywnym działaczem religijnym, ani aktywnym prawicowym działaczem społecznym. Jego polityka socjalna, czy wręcz socjalistyczna, świadczy o tym, że z prawicą tak naprawdę nie ma nic wspólnego, a jeszcze należy podkreślić, że ja nie postrzegam go w kategoriach autorytetu, a raczej człowieka autorytarnego, więc nic tutaj mi się, że tak powiem, nie łączy z prawicą. Ale to jest inna rzecz, a inna rzecz jest kwestia porozumienia i kwestia wzięcia odpowiedzialności za swoje poglądy, za swoje działania, za swoje czyny. I tutaj uważam, że Jarosław Kaczyński jako przewodniczący, jako guru tego ugrupowania politycznego powinien w końcu stanąć na wysokości zadania i przejąć odpowiedzialność, stanowić jakąś władzę faktyczną, a nie tylko z drugiego siedzenia, podjąć tę odpowiedzialność, rzucić rękawice i dopóki stanowią większość, powinien w tym rządzie współistnieć, współodpowiadać za wszystkie działania rządu. Dotychczas tego nie było i w sumie działo się tak, że jeżeli coś się rządowi udawało, to fajnie, to Jarosław Kaczyński. Ale jak coś nie wychodziło, no to rząd, tak? To premier, to minister, taki, siaki, owaki. Samo zarzewie tego konfliktu, który obecnie powstało, też wskazuje na to, że nie jest to prawica, że nie są to ludzie, którzy zajmują się faktycznymi problemami, jakie nakłada na siebie prawica, bo no, nie oszukujmy się, tak? Problem jakiś związany z futrami, ze zwierzątkami, z ubojem rytualnym, to nie jest coś, co dzisiaj stanowi największy problem, a może stanowić problem zgodnie z tymi zapisami
ustawy. Może kropkę, bo mam jeszcze jedno pytanie.
Ludzi nie będzie tak? Miała pracy.
Mam jeszcze jedno pytanie, w takim razie krótko, jest możliwe wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego, jak na to patrzy Konfederacja, pani Beata Pachnik-Udzińska?
No, ja uważam, że powinien brać odpowiedzialność. Co prawda, istnieje olbrzymie ryzyko, że taka osoba w rządzie może wiele namieszać, ale ja wychodzę z założenia, że co nas nie zabije, to nas wzmocni i być może, że będzie tak, że okaże się faktycznym autorytetem albo się okaże osobą tylko autorytarną i w końcu zniknie, że tak powiem, z tej platformy politycznej i się okaże, jaki faktycznie jest i ile może. Bo jego historia polityczna wskazuje na to, że za co się nie zabrał sam, to brzydko mówiąc spieprzył, tak?
Dobrze, oddajmy...
Był upadek parlamentu, dobrze. Tak? Krótko rządził jako premier, wolał posługiwać się innymi, jego wybory niekoniecznie były słuszne.
Stawiamy kropkę, pani Beatu.
Stawiamy kropkę.
Dobrze, stawiamy kropkę. To samo, na to samo pytanie proszę o odpowiedź pana Czesława Fiedorowicza.
No, w takim wymiarze europejskim mamy do czynienia z sytuacją, która będzie dosyć żenująca, śmieszna i niezrozumiała. Otóż największy lider w tej chwili polityczny w Polsce wchodzi do rządu, by być stróżem dla Zbigniewa Ziobry. Wiadomo powszechnie, że Zbigniew Ziobro niszczy polski wymiar sprawiedliwości, jest wzorem łamania konstytucji, nikt sobie z nim nie radzi. Nawet dotychczasowe metody Jarosława Kaczyńskiego okazały się nieskuteczne, więc chodzi jako, ma wejść jako niby wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ale tak naprawdę wchodzi w roli stróża Zbigniewa Ziobry, który będzie próbował panować nad tym Sienczkowskim, nad Ziobrą, by oni przestali manipulować prokuratorom, żeby oni przestali manipulować sądami, żeby oni przestali instrumentalnie traktować.
Czyli przedstawia pan Jarosława Kaczyńskiego w roli męża opatrznościowego, który zmieni te złe nawyki, o których pan mówi?
Stróża Zbigniewa Ziobro. To żaden mąż opatrznościowy. Mąż opatrznościowy ma autorytet, który jest wysłuchiwany. Ziobro nikogo nie słucha. Widzimy, co robi. Cała Polska jest przerażona. Europa jest zdumiona. Polska ma być postawiona pod ścianę za łamanie praworządności. No i w związku z tym wchodzi specjalnie Jarosław Kaczyński do rządu, by być stróżem Zbigniewa Ziobro. No ja wiem, czy to jest wyzwanie początku XXI wieku. No nie, no to jest ośmieszanie Polski i będziemy oglądali serial za chwilę za nasze publiczne pieniądze.
Dobrze, skończył nam się już niestety czas. Naszymi gośćmi w tej parze byli pani Beata Pachnik-Łodzińska, reprezentująca Konfederację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Pan Czesław Fiedrowicz, reprezentujący PSL, Koalicję Polską. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A już za chwilę kolejna para naszych rozmówców.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest program Sobota po 9. Kolejna para naszych gości. Pan Marcin Pabierowski, radny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. I pan wiceprezydent miasta Zielona Góra, Krzysztof Kaliszuk. Witam serdecznie. Panie prezydencie, dzisiaj o godzinie 12 podpisanie porozumienia pomiędzy członkami Zjednoczonej Prawicy, pana okiem samorządowca, wiceprezydenta, polityka samorządowego. Ocena tej sytuacji.
Zaraz słyszę. Tak, to jest bardzo dobra informacja, że skończyły się swary na łonie Zjednoczonej Prawicy. No przede wszystkim wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość odmówiło wchłonięcia Solidarnej Polski, no i Zbigniew Ziobro postanowił trochę wybić się na niepodległość. To nie służyło dobrze krajowi, bo przypomnijmy sobie, że wzywanie do weta przy podziale budżetu na odbudowę kraju po pandemii czy budżetu Unii Europejskiej na przyszłą perspektywę, to nie były dobre rozwiązania. No z pewnością nie udało się Zbigniewowi Ziobrze zmniejszyć roli premiera Mateusza Morawieckiego i dzisiejsze podpisanie umowy w czwórkę, a więc trzech liderów i premier Morawiecki pokazuje to. No i z pewnością będziemy mogli zaobserwować mniejszą radykalizację polityki rządu ze względu na właśnie na to zmniejszenie roli Solidarnej Polski.
Zmniejszenie roli Solidarnej Polski, jak pan zauważył, jednocześnie wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego. Tak ma się stać. To dobry kierunek?
Prezes Kaczyński podejmuje duże ryzyko, bo bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie działania rządu, ale jednocześnie mając przed sobą 3 lata działalności względnie spokojnej, bo bez wyborów, a jednocześnie wyzwania związane z odbudową kraju, a trzeba powiedzieć, że to pierwsza taka sytuacja, kiedy Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało funkcjonować w czasach kryzysu, a nie wzrostu gospodarczego. A więc to ryzyko Jarosław Kaczyński podejmuje, ale jednocześnie wskazuje poprzez to, że będzie wicepremierem, że jego następcą jest Mateusz Morawiecki. I to chyba jest dobre rozwiązanie, że kończy się kłótnia, kto będzie w przyszłości przywódcą Zjednoczonej Prawicy. Jest jasne wskazanie, premier Mateusz Morawiecki na pewno będzie próbował jakieś podchody robić Zbigniew Ziobro, ale właśnie dlatego jego szefem, jako nadzorującym te prezydenckie ministerstwa, czyli Obrony Narodowej, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, szefem zostanie prezes Jarosław Kaczyński i on będzie z pewnością neutralizował te problemy, które dotąd na linii Morawiecki-Ziobro występowały.
Dobrze, bardzo dziękuję za tę opinię. Pytanie zatem do pana Marcina Pabierowskiego. Porozumienie Zjednoczonej Prawicy kończy ten kilkunastodniowy spektakl rozmów, z którym mieliśmy do czynienia. Srogie oko opozycji, Koalicji Obywatelskiej. Pana opinia na ten temat.
Witam serdecznie pana redaktora, witam prezydenta Kaliszuka, witam słuchaczy. No tak, kończy się ten kilkutygodniowy spektakl, powiem więcej, bo przecież ta wojna buldogów pod dywanem trwa i trwa. I dzisiaj jest.
Panowie też to znają, prawda, ze swojego doświadczenia zapewne.
Dzisiaj jest niby to porozumienie, ale ta konstrukcja jest bardzo dziwna. To jest jakby postawić na Pałacu Kultury kolumnę Zygmunta, powiedzieć, że ze wszystko jest okej. Okay. Mamy tak naprawdę mówione, że będzie superminister, czyli pan prezes Kaczyński, co jest pokłosiem rzucenia rękawicy przez pana Ziobrę kolejny raz. To już pamiętam, przypomnijmy sobie, że to jest drugi raz i jest to w pewnym sensie upokorzenie partii pana Ziobry, bo będzie miał swojego szefa w postaci prezesa Kaczyńskiego. Jest cały czas ta wojna między Morawieckim a Ziobro, stąd drugi warunek teoretycznie bytności pana Kaczyńskiego jako super premiera, co bardzo dziwnie wygląda, bo powinien być szefem rządu Morawieckim, powinien odpowiadać poszczególni ministrowie, czyli ta sytuacja właśnie jest zachwiana. I to jest też dziwne w kontekście służb, bo pamiętajmy o tym, że pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podlegają Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencje Wywiadu, pod Sprawiedliwości jest powiązane z CBA, natomiast wojskowy kontrwywiad ma pan Błaszczak, a dzisiaj tymi wszystkimi resortami siłowymi i tą strukturą bezpieczeństwa będzie kierował jeden człowiek, to będzie pan prezes Kaczyński. To więc konstrukcja, jeśli chodzi o zarządzanie państwem, w mojej ocenie jest bardzo dziwne. W którą stronę pojedzie ten dyliżans, nie wiadomo, bo każdy będzie pchał w swoją stronę. Raczej tu szefu będzie pan Kaczyński, jemu będą raportować poszczególni ministrowie. No bardzo dziwna konstrukcja w kontekście tego, że mamy zachwianie, mamy kryzys gospodarczy, mamy problemy olbrzymie z pandemią, coraz więcej zachorowań. Czy to będzie wszystko sprawnie funkcjonowało? Mam duże wątpliwości co do tego.
Dopytam w takim razie, panie radny, ponieważ no, nasuwa mi się taka myśl, czy to wejście, jeżeli Jarosław Kaczyński rzeczywiście wejdzie do rządu, a wszystko na to wskazuje, czy to nie jest tak, że to jest jakby spełnienie marzeń państwa formacji, ponieważ przewodniczący Platformy, pan Borys Budka, często mówił, że Jarosław Kaczyński powinien być w rządzie, powinien ponieść odpowiedzialność za to, co robi polski rząd, ponieważ jest przywódcą partii. Pan nazwał dzisiaj już Jarosława Kaczyńskiego między innymi superministrem, no więc to chyba państwo powinni się cieszyć z tego powodu.
Nie ma się z czego cieszyć. Tak jak powiedziałem, konstrukcja zarządzania państwem jest bardzo dziwna. Jest to taki mocno powiązany układ państwowo-partyjny, już tak widoczny, jak powiedziałem, że poszczególne ministerstwa podlegają komuś innemu, prezesowi, premier, w zasadzie nie wiem, jaką będzie pełnił rolę. W mojej ocenie jest to dziwne zachwianie, ale to nie jest konsekwencja jakiejś odpowiedzialności, tylko to jest, tak jak mówiłem, kwestia w mojej ocenie tej polityki i wojny między właśnie premierem Morawieckim a ministrem Ziobro. Jest to rzucenie rękawicy przez Ziobro, który w mojej ocenie przegrał, który teraz będzie miał nad sobą osobę sprawującą nad nim kontrolę. Mówiło się o zbieraniu haków przez ministra Ziobro na innych polityków. To więc w mojej ocenie tu nie chodzi o jakąś merytorykę, tylko chodzi o podległość i silną kontrolę super premiera czy nadpremiera, nie wiem jak to nazwać teraz w momencie, ta dziwna funkcja w rządzie pana Kaczyńskiego. Nie wiem, czy ona będzie spełniona, bo tak na razie nie mamy tego oficjalnego potwierdzenia, ale...
To są informacje, to wygląda, które w ciągu paru dni no, dochodziły do nas, do dziennikarzy, również oczywiście do państwa, do polityków i dlatego też rozmawiamy na ten temat.
Ja też jeszcze podam taką dziwną strukturę, że tak naprawdę PiS idealnie powiązał, w cudzysłowie oczywiście, idealnie władzę wykonawczą z uchwałodawczą. Praktycznie co czwarty, piąty poseł jest podsekretarzem stanu lub ministrem. To jest ten zamek partyjno parlamentarny jest tam mocno zapięty. Tak mówiłem tydzień temu, stołki wygrają i oni się dogadają i jednak to się sprawdza. Tamte moje słowa z tamtego tygodnia, że nic tak nie łączy jak tutaj stołki i jednak mamy tego efekt w postaci tutaj zapowiadanego.
Jeśli można, panie Marcinie.
Tak, słuchamy pana prezydenta Kaliszuka.
Do podpisania dzisiejszego porozumienia paradoksalnie przysłużyła się Koalicja Obywatelska, bo przecież złożyła wniosek o wotum nieufności dla ministra Ziobry i to w jasny sposób konsoliduje całą prawicę. O tym zresztą mówił też przewodniczący SLD Czarzasty, że to jeden z największych błędów, które w ostatnich czasach popełniła Koalicja Obywatelska. Także trzeba też troszeczkę podziękować Platformie za to dzisiejsze podpisanie porozumienia.
Ja tylko dodam, że jeden z senatorów koalicji, jeżeli można, jeden z senatorów szeroko pojętej koalicji stwierdził, że to jest ten pomysł na to, żeby wystąpić w wotum nieufności przeciwko ministrowi Ziobrze, to jest katastrofalny pomysł i to jest pomysł zapewne osób, które doprowadziły, tak się wyraził, do klęski Bronisława Komorowskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Słuchamy pana radnego Pabierowskiego, tak?
Tak naprawdę nie bierzmy poważnie konkurencji politycznej w postaci pana Czarzastego, że on dobrze życzy Platformy Obywatelskiej. Te słowa potwierdzają to, że jest to dobry krok, to wotum nieufności wobec ministra złożony właśnie przez pana Budkę. To widać jest możliwość wyeksponowania poprzez to wotum działań, które są niezgodne z praworządnością, które są powiązane ze środkami wypłat z Unii Europejskiej, z problemem Polski na arenie międzynarodowej, to więc to wotum w stosunku do ministra Ziobry jest jak najbardziej zasadne, a słowa pana Czarzastego to po prostu, no nie łudźmy się, że polityka SLD będzie dobrze pod, odpowiadał Platformie. No nie bądźmy też naprawdę tutaj...
Dobrze, zamykamy ten temat, panowie. Przejdźmy do spraw lokalnych. Temat noclegowni w Zielonej Górze. Noclegownia ma zostać zamieniona. Znaczy, sposób zarządzania noclegownią ma zostać zmieniony. Miasto chce oddać zarządzanie noclegownią organizacji pozarządowej. Czy to jest słuszny kierunek, czy to dobry kierunek? Pytanie do radnego Marcina Pabierowskiego, bo pan będzie głosował za tą uchwałą, jeżeli ona wejdzie pod obrady Rady Miasta.
Tak, tak. Oczywiście no, najpierw wysłuchamy prezydenta, co jest kontekstem tych działań. Tak naprawdę samorządy różnie realizują tą politykę i tu się zgadzam. Może to prowadzić jednostka samorządu, może to prowadzić miasto, albo może to prowadzić takie ośrodki, organizacja pozarządowa. Mamy takie przykłady też w mieście jako Arke, Rondo czy Caritas, to więc ja tutaj z góry nie neguję tych działań jako radny Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli to działanie wzmocni pracę tego ośrodka, wyjście ludzi z kryzysu, z sytuacji kryzysowej, nie tylko jako noclegownia, to jak najbardziej te działania można ocenić w kontekście pozytywnym. Co najważniejsze, trzeba ocalić pracowników, bo tu się już pojawiły głosy, czy będą utrzymane miejsca pracy.
A no właśnie, pracownicy napisali list, tak, który trafił między innymi do radnych na pewno na skrzynki państwa.
No tak, to jest obawa pracowników, jeśli tutaj miasto zagwarantuje to i osłoni te miejsca pracy poprzez to wsparcie finansowe tej organizacji pozarządowej, jeśli to by tak już wyszło, no to to będzie działanie chyba dobre, jeśli to uspokoi pracowników, jeśli będą zachowane miejsca pracy.
Stawiamy...
Ale to jest pierwszy punkt, a drugi punkt to jest praca ośrodka i kontekst wychodzenia ludzi właśnie z tej sytuacji kryzysowej.
Stawiamy kropkę, pan Krzysztof Kaliszuk. Państwo, no jako osoby zarządzające, jako miasto noclegownią będą zmieniać sposób działania, tak jak mówiłem, organizacja pozarządowa zacznie tym zarządzać. Dlaczego?
Od wielu lat pani prezydent Violeta Hadzen-Żulak pracowała nad tym, aby tego typu instytucje były zarządzane przez organizacje pozarządowe. Między innymi powstały na zlecenie miasta jadłodajnie, ogrzewalnie, wspieramy schronisko dla mężczyzn. One są wszystkie prowadzone przez organizacje pozarządowe i udało się wreszcie uzyskać deklarację jednej z organizacji pozarządowych, aby że będzie mogła przejąć także noclegownie. A przypomnę, że w większości miast noclegownie prowadzone są organizacje pozarządowe. W naszym województwie dwie takie są, w Świebodzinie i w Gorzowie, i oczywiście są prowadzone one nie przez miasto. Również sporo rozmów odbyła z pracownikami i związkami zawodowymi pani prezydent Hadzen-Żulak i uzyskała pozytywne opinie związków zawodowych do tego typu przekształcenia formy prowadzenia tej instytucji. Będą mieli zagwarantowaną co najmniej roczną pracę przy nowym operatorze, a także deklaruje miasto przyjęcie każdej osoby, która nie chciałaby pracować dalej w noclegowni, przyjęcie do innej instytucji w tym zakresie, prowadzonej przez miasto. Mamy ich bardzo sporo. OTZ-y, warsztaty, DPS-y, jest tego naprawdę dużo, a więc pracownicy nie powinni się martwić. Natomiast jeśli chodzi o samą formę prowadzenia, to ona także pozwala na sięgnięcie w dużo większym zakresie po środki zewnętrzne, po środki unijne i będziemy wspierać oczywiście podmiot, który będzie prowadził noclegownię w osiągnięciu tych środków. Nawet zarezerwowaliśmy około 2 milionów złotych w naszym ZIT-ie na wsparcie tego typu działań.
Panie prezydencie, ja wczoraj akurat miałem okazję porozmawiać z pracownikami noclegowni. Byłem tam, oni są rzeczywiście bardzo zaniepokojeni. Argument taki podnosili, że niestety nikt z nimi no, nie rozmawia na ten temat. Porozmawiają państwo, wyjaśnią z nimi te wszystkie no, niedogodności, które widzieliśmy w głowie się rodzą.
Związki zawodowe, szkoły zawodowe jakby nie przekazywały dalej te informacje. Natomiast z tego, co uzyskałem od pani prezydent Hadzen-Żulak, to związki zawodowe po rozmowach wyraziły pozytywną opinię. Ale oczywiście spotkanie, które doprowadzi do wyjaśnienia wszystkich tych zasad, które zostały w tym porozumieniu zawarte, odbędzie się.
I to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. Pracownicy będą spokojniejsi, a państwo będą mogli spokojnie reformować noclegownię. Musimy już kończyć. Naszymi gośćmi byli w tej parze pan Marcin Pabierowski, radny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia. Krystyna.
Wiceprezydent miasta, pan Krzysztof Kaliszuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Państwu dziękuję za uwagę. To był program Sobota po 9. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.